pomysłowy. Włodzimierz.
Tak to wygląda, że ona jest dostarczycielką trzasków. Martyna Jankowska-Jarek, pani chiropterolog. Dzień dobry, pięknie.
Dzień dobry.
A on te trzaski potem obrabia i robi z tego muzykę. Krzysztof Topolski, czyli Arszyn.
Dzień dobry.
A jak doszło do tego mariażu? Skąd te trzaski przede wszystkim?
Trzaski od nietoperzy, jak już powiedziałeś. Jako chiropterolog reprezentuję tutaj te latające ssaki. A doszło do tego w ten sposób, że któregoś pięknego dnia sprawdzam skrzynkę mailową i widzę maila od Krzysztofa, który pisze, że ma taki artystyczny projekt, w który chce zaangażować nietoperze. Jest to projekt muzyczny. I czy byłaby szansa na nawiązanie jakiejś współpracy i jakąś pomoc, konsultację merytoryczną? Więc ja jak najbardziej. Im dziwniejsze pomysły, tym chętniej, więc odpisałam, że jak najbardziej. No i potem jakoś poszło.
Krzysztof, co ci przyszło do głowy? Bo ty słyniesz z tego, że zapisujesz dźwięki miasta na przykład, prawda? Potrafisz wejść do śmietnika i stamtąd dźwięki sobie nagrać na pocztę, proszę bardzo, to takie łagodniejsze miejsce.
W śmietniku dawno nie byłem, ale no, gdzie ostatnio byłem? Ostatnio nagrywałem żaby akurat w parku.
A to ładnie, to miło, sympatycznie.
Jakoś tak miesiąc temu było bardzo duże natężenie i głośne były, więc specjalnie tam wróciłem, żeby to nagrać. Bo to jest naprawdę specyficzny chór, coś naprawdę niesamowitego. Tak, no, zajmuję się różnymi tego typu dźwiękowymi aktywnościami. No i przy tej okazji no, zrealizowało się jedno z moich takich też może marzeń, bo już od jakiegoś czasu myślałem, żeby się zająć ultradźwiękami.
Ale przecież, wejdę w słowo, ultradźwięków nie słychać, nietoperzy nie słychać. Żeby było wiadomo, co one i o czym mówią, no to wy zmieniacie, tak, ultradźwięki na dźwięki słyszalne.
Tak, ultradźwięki to dźwięki powyżej, o częstotliwości powyżej słyszalności ludzkiego ucha, a my nagrywamy te nietoperze, nagrywamy te dźwięki przy pomocy specjalnych detektorów, specjalnych mikrofonów i obniżamy ich częstotliwość w taki sposób, żeby człowiek mógł je usłyszeć, ponieważ te dźwięki, mimo tego, że my ich nie słyszymy, są to dźwięki bardzo głośne, jeżeli byśmy je przedstawili w decybelach. W związku z czym wyjście z takim specjalnym detektorem do lasu, do parku, czy nawet często do miasta, skutkuje nagraniem bardzo wielu osobników i to często z różnych gatunków.
Zdziwiły mnie słowa, że są to dźwięki bardzo głośne.
Tak, no bo częstotliwość, no to jest związana z długością fali, z ilością wychyleń tejże fali w jednostce czasu, jak już wchodzimy w tę fizykę.
I w natomiast bardzo gęste.
Tak,
powiedzmy.
One są bardzo gęste. Natomiast jeżeli mówimy o wysokości tej fali, o wychyleniu tej fali, no to są decybele, czyli to jest ta głośność.
Jakiego rzędu to są decybele?
Nie chcę tutaj skłamać, ale do 70. To są naprawdę dźwięki, które są bardzo głośne, natomiast one też bardzo słabo się rozchodzą ze względu na to, że to jest właśnie wysoka częstotliwość, to ta fala ginie bardzo szybko.
A jak ty się właśnie dowiedziałeś, że nietoperze są nagrywane?
Z internetu się dowiedziałem. Ta wiedza jest dość ogólnie dostępna. Ja się powiedzmy dźwiękiem i tymi różnymi zagadnieniami dotyczącymi dźwięku i też sztuki, która się dźwiękiem zajmuje, stosuje dźwięk, czy to nawet określa się taką aktywność jako sztuka dźwiękowa, czy sound art. To są takie początki lat 90., końca lat 80., gdzie ta aktywność artystów w tej dziedzinie się zaczęła rozwijać. Więc no, ja się o tym dowiedziałem oczywiście z różnych takich ogólnodostępnych internetowych źródeł. Też dowiedziałem się o tych detektorach. Ich jest dość duży wybór. Też tutaj za poradą właśnie dowiedziałem się, jaki najlepiej stosować. No, jest to bardzo ciekawe urządzenie, dość dostępne. Tylko nagrywałem, oglądałem te fale akustyczne i później te nagrania jakby stosowałem muzycznie.
A bo ty nie nagrywałeś ten nietoperze, a nie wziąłeś już gotowy nietoperzowy materiał od Martyny?
No nie, sam je nagrywałem, bo to też jest bardzo ciekawa, myślę, taka aktywność. Byłem bardzo, pamiętam, byłem bardzo podekscytowany któregoś dnia, jak się zaopatrzyłem w taki detektor i postanowiłem to sprawdzić. Poszedłem właśnie do parku Reagana i szedłem z tym detektorem i on ma taką funkcję po prostu, że jak się pojawia jakiś sygnał właśnie w takich częstotliwościach ultradźwiękowych, nietoperzowych, no to po prostu zaczyna to być słychać, bo on w czasie realnym przestraja, jakby obniża i możemy sobie posłuchać tych dźwięków po prostu zwolnionych.
Trzeszczy, prawda? Są takie pi, 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 pi.
No nie, to ja bym, no to jest tak, też jest tam bardzo duża, że tak powiem, barwowa taka, takie dość duże bogactwo. To jest taki glitch, taka trochę usterka, coś takiego jakby, ale też są bardzo rytmiczne, no bo to są takie
pulsy. Nie kontaktowało.
Nie, ja bym tego tak nie... To jest bardzo, bardzo też rytmiczna taka aktywność.
No to zależy dobrze. Bardzo też od gatunku, bo są nietoperze, które jak my słyszymy jako takie bardziej trzaski, a niektóre porównujemy bardziej na przykład wyginanie blachy.
No to jeżeli no właśnie, pozwolicie, ja to przykład... posłuchajmy czegoś, dobrze? A potem będziemy kontynuowali rozmowę.
Pomysłowy Włodzimierz.
Rzeczywiście ta muzyka nietoperzowa jest bardzo różna, bo czasami według mnie to są trzaski, ale innym razem ta muzyka jest melodyjna, płynie. Nawet wydawało mi się, kiedyś Martyna opowiadała mi o nietoperzach, które łapią komary czy tam inne owady z powierzchni wody. Wydawało mi się, że one się bawią tą wodą, te nietoperze.
Tak.
Się słuchając twojej muzyki, takie wrażenie odniosłem.
To jest tak, w tej mojej muzyce jest tak, że jest taki aspekt właśnie nietoperzowy, ale też jest aspekt ludzki. Ja w zasadzie robiąc ten projekt, bo ten projekt się składał z no, co najmniej trzech części. Pierwsza część to była właśnie taka płyta, którą ja stworzyłem. Czyli najpierw zebrałem te nagrania, jakoś je tam zarchiwizowałem, słuchałem.
Czyli pochodziłeś z detektorem po parku Reagana, czy gdzie tam chodziłeś, tak? Po świecie?
Nie, w takich okolicach tutaj, gdzieś tam przy morza, czasami gdzieś tam się wypuściłem, powiedzmy na Morenę. Ale największe łowy miałem jednak w parku Reagana i to w jednak takim dość ograniczonym okresie czasu. Później one się jakby gdzieś tam przyciszyły, te nietoperze, ze względu na to, że chyba okres taki rozrodczy, tak?
Tak, że w tej chwili nietoperze, w zależności od tego, jakiej porze roku mówimy, no to mają różne aktywności, więc latem to jest okres rozrodczy, więc najczęściej je spotkamy w miejscach takich jak, że oprócz tego, że cały rok, kiedy są aktywne, możemy je spotkać wszędzie, ale w momencie, gdy są kolonie rozrodcze, no to właśnie w środku lata bardzo łatwo zobaczyć nietoperze, spotkać je nad wodą, o czym mówiłeś, gdzie jeszcze tutaj dodam, co do tego, że nietoperze bawią się tą wodą, to nietoperze wykorzystują tak zwane zjawisko zwierciadła akustycznego, czyli emitują swoje ultradźwięki, które odbijają się od powierzchni wody, od tafli wody i wracają do ucha i one wykorzystują te odbite echo do zlokalizowania ofiary. Natomiast W tej chwili jest już okres migracji i to jest też moment, gdy bardzo często nietoperze spotykamy w miastach, więc też to jest już moment, gdy trochę trudniej będzie je spotkać, takie latające po parku Regana, ale mimo, że oczywiście cały czas tam spotkamy, ale coraz częściej będziemy je spotykać, na przykład wpadające nam przez okno do domu.
Dla mnie fenomenem jest to, że ten nietoperz przy pomocy tego swojego dźwiękowego radaru, on potrafi rozpoznać taką drobinę, coś tak niebywale małego, czym jest komar.
No, no właśnie to jest powód, dla którego nietoperze korzystają z ultradźwięków, bo żeby fala akustyczna odbiła się od obiektu, musi być mniejsza niż ten obiekt. Dlatego ludzie, którzy potrafią korzystać z echolokacji, no bo osoby niewidome potrafią wykorzystywać takie dźwięki, na przykład takie kląskanie językiem, no ale to są dźwięki, które no, my słyszymy i one pozwalają na zlokalizowanie się w przestrzeni, żeby na przykład iść wzdłuż ściany budynku, czy nie wpaść na jakąś przeszkodę. A żeby znaleźć tak mały obiekt, jak właśnie komar, czy jakaś mucha, czy niewielka ćma, no to ta fala akustyczna musi być odpowiednio mniejsza, żeby była krótsza od długości komara.
Ale Krzysztofie, no więc tak, najpierw nagrywałeś, tak?
Tak, nagrywałem ten materiał. Taki elektroakustyczny, elektroniczny. I później komponowałem z tego muzykę też grając na przykład na perkusji, na różnych instrumentach elektronicznych. Zaprosiłem kilku gości, powstała płyta. Ta płyta jest dostępna na takiej stronie internetowej arszynbandcamp.com. To jest taka platforma do promocji muzyki i tam można swoje rzeczy prezentować, ja tam też swoje rzeczy prezentuję. Drugą odsłoną tego projektu, który się nazywał Ultrasono, może powiem. Ultrasono to jest ultradźwięk w języku esperanto. I drugą odsłoną tego projektu była instalacja dźwiękowa i ona się zmaterializowała się w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, gdzie prezentowałem taki materiał audiowizualny, czyli to, co nagrywałem na ten detektor, bo ten detektor to w dzisiejszych czasach jest taka aplikacja do smartfona z takim modułem ultradźwiękowym, taką nasadką. I nagrywamy tak naprawdę materiał audiowizualny, czyli jest w warstwie wideo, mamy coś, co się nazywa spektrogram, czyli takie wizualizacja tego dźwięku. I w wersji audio mamy ten dźwięk w czasie realnym obniżony, że możemy go usłyszeć. No i ja wpadłem na taki pomysł, że jakby ja nie podam słuchaczowi tego dźwięku, nie podałem tego dźwięku do słuchania, tylko w ramach tej instalacji wprowadziłem go w taki stołek, na którym można było usiąść. I zastosowałem takie urządzenie, które się nazywa transduktor. To jest taki rodzaj głośnika bez membrany, który przenosi drgania akustyczne na jakiś tam materiał, więc w zasadzie wszystko, do czego się ten transduktor, że tak powiem, przymocuje, zamocuje, będzie wibrowało.
Więc w skrócie mówiąc, czy mogę takiego uproszczenia użyć? Siadasz na głośniku?
Siadało się na takim ładnym stołku, który był specjalnie przygotowany. I oglądało się te spektrogramy, taki zapętlony film z dźwiękiem.
No i dźwięku.
Z dźwiękiem, tylko dźwięku się nie słyszało. No, bo to tak, też jest, moim zdaniem...
Przepraszam, czuło się ten dźwięk w pupie?
Tak.
Dokładnie właśnie tak.
Ale było to naprawdę relaksujące, bo od siebie dodam, jako odbiorca tej instalacji, wchodziło się do takiego ciemnego pokoju, gdzie nie było ani grama światła poza takim lekkim snopem światła na ten wspomniany wibrujący stołek. Siadało się na tym stołku, przed tobą się wyświetlały spektrogramy nietoperzy. Zresztą Krzysztof wybrał takie ciekawsze, nie tam pojedynczego nietoperza, tylko tak, gdzie było widać, że tych nietoperzy dużo
zresztą
latało.
Zupełnie nieświadomie.
Tak, ale to powiem tak, dla zorientowanego w spektrogramach odbiorcy mogę dodać, że były miejsca, gdzie latały co najmniej trzy gatunki nietoperzy na różnych częstotliwościach.
A, bo było... ty jeszcze widzisz, tak, wiesz, tak?
Tak, no, no, tak, bo, to jest ta różnica.
Tak, że ja widziałam i wiedziałam, więc widziałam te trzy gatunki nietoperzy latające. Widziałam, gdzie nietoperzy wydają tak zwany feeding buzz, czyli taką sekwencję charakterystyczną dla żerowania, bo to jest moment, gdy nietoperz zagęszcza te swoje sygnały holokacyjne, żeby szybciej odświeżać obraz, by móc złapać ofiarę. Potem jest też taki chwilowy moment, gdzie jest przerwa, bo to jest moment, gdy nietoperz ma zajęte usta, bo coś przeżuwa. Natomiast właśnie siedzisz na tym stołku w tej kompletnej ciemności, patrzysz na ten obraz, dźwięku nie słyszysz i tylko czujesz pod pośladkami ten wibrujący stołek i było to naprawdę przyjemne odczucie.
Ale to znaczy, że zaczęłaś zajmować się dźwiękami niesłyszalnymi? światem dźwięków niesłyszalnych?
Gdyby się tak zastanowić, o czym my tu rozmawiamy, to cały czas rozmawiamy o dźwiękach niesłyszalnych. Tylko bo my jakby bez technologii, no po prostu nie mamy dostępu do tego świata, ponieważ nasze zmysły są nastrojone zupełnie na, jakoś ewolucyjnie, zupełnie na inne światy dźwiękowe. Po prostu albo nie było nam to potrzebne, albo po prostu no tak to działa, więc ten detektor jest po prostu...
Słyszymy tam górę do 20 tysięcy herców.
Ten detektor ultradźwiękowy jest jakby urządzeniem, które zostało stworzone do po prostu zastosowań badawczych. Technologia nam to w pewnym momencie umożliwiła, cyfrowa technologia jeszcze bardziej to spopularyzowała, ułatwiła do tego dostęp. Możemy w zasadzie się jakby zapoznać z tym światem akustycznym, który naszymi zmysłami nieuzbrojonymi jest zupełnie, jest to taka nisza, do której nie mieliśmy nigdy dostępu.
Ale najbardziej jestem zdziwiony, cały czas tutaj rozmawiamy o technologii, a najbardziej jestem zdziwiony, że wyszła z tego naprawdę niezła muzyka transowa.
No, ja lubię muzykę transową, więc może o to chodzi.
Przyznam, że ja nie przepadam, ale słuchać tej płyty naprawdę przyjemnie.
Dziękuję bardzo. To, co mi się wydaje dostępne i zwyczajne w muzyce, może się na przykład wielu osobom wydawać zupełnie niesłuchalne. Więc zawsze to jest taki proces, że nigdy nie wiadomo. Oczywiście zawsze robię tak, żeby to się mi podobało, mając nadzieję, że będzie się podobało też innym. Ale tutaj jest też taki bardzo fajny proces, bo ja pracowałem z tymi nietoperzami i zawsze miałem taką świadomość, żeby jednak te dźwięki ludzkie, czyli moje, czyli takie jakby ta nasza muzyka z naszej sfery, w jakiś sposób nie dominowała na przykład świata nietoperzy. I próbowałem szukać takiego balansu dźwiękowego, żeby to tak trochę zrównoważyć, czyli nawiązać jakiś taki dialog, przedstawić ten świat dźwiękowy nietoperzy, który brzmi jak po prostu no jakieś, powiedzmy, czasami zakłócenia elektroakustyczne, oczywiście, co nie znaczy, że estetycznie nie może być piękny, nie może się nim zachwycać, może się trzeba po prostu na to w pewien sposób otworzyć, jakby stworzyć taką muzykę, która te światy połączy, prawda? A ta instalacja to jest jakby drugi zupełnie inny aspekt. To akurat, że te dźwięki były niesłyszalne, gdzieś tam czuję, że to ma sens, bo my tak naprawdę tych dźwięków bez uzbrojenia ucha w technologię nie słyszymy, więc może takie słuchanie ciałem jakby to, bo jednak skóra jest największym organem też ludzkim, nie? My słyszymy na przykład bardzo dużo też częstotliwości odbieramy, myślę, przez skórę. Na pewno niskie częstotliwości są głównie odbierane, na przykład głośne niskie częstotliwości są bardziej czute niż słyszalne przez uszy. Więc to są bardzo ciekawe takie zagadnienia, bo dźwięk jest wibracją w każdej opcji. To jest wibracja. Czy nam się wydaje, że my go słyszymy jakby audialnie, czy my go słyszymy przez dotyk, przez wibrowanie. Tak naprawdę to jest jedno i to samo.
Martyna, czy ty czujesz nietoperze? Przez skórę?
Nie, nietoperze czuję co najwyżej trzymając w ręce. Nie, no ultradźwięków tak nie słychać, nie czuć też. Tego faktycznie, tak jak Krzysztof powiedział, potrzebna jest już technologia. Natomiast czasem nietoperze też można usłyszeć, kiedy wydają swoje dźwięki tak zwane socjalne. To jest też moment, kiedy każdy z nas
rozmawiają
ze sobą w kryjówce i to jest też moment znowu, na który możemy w tej chwili się natknąć, bo jednym ze sposobów tych jakby z okazji, z jakich nietoperze wydają te swoje dźwięki socjalne, oprócz tego, że rozmawiają ze sobą w kryjówce, to śpiewają swoje piosenki godowe, a jako że jesienią nietoperze mają gody, będzie będziemy mogli usłyszeć takiego nietoperza jak mroczak posrebrzany. Więc jeżeli ktoś, wychodząc już w taki październikowy nawet wieczór chłodny, usłyszy cykanie podobne do cykania cykady świerszcza, tylko kilkanaście metrów nad swoją głową, zwłaszcza przy jakichś takich wysokich budynkach, to jak najbardziej będzie to właśnie taka godowa piosenka nietoperza, która, dodajmy, bywa nawet bardziej skomplikowana niż piosenki ptaków, mimo że znowu my tego nie słyszymy, ale jak nagramy i porównamy, to są to naprawdę skomplikowane dźwięki.
Jakby na to nie patrzeć, to naprawdę ciekawy i przewrotny eksperyment. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.